Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka 1873, The Rothschilds, The First Great Depression.
And the Making of the Modern World Liaquata Ahmeda to Historia Gospodarcza, pierwszego kryzysu finansowego o zasięgu rzeczywiście globalnym. Autor, znany z nagrodzonej Pulitzerem książki Lords of Finance, analizuje załamanie zapoczątkowane w 1873 roku, osadzając je w epoce gwałtownej industrializacji, rozwoju kolei i międzynarodowego rynku obligacji. Centralne miejsce zajmuje rodzina Rothschildów, nie jako proste wyjaśnienie całego kryzysu, lecz jako wyjątkowo wpływowy uczestnik ówczesnego systemu finansowego. Ahmed pokazuje, jak kapitał przepływał między Europą, Ameryką i państwami peryferyjnymi, finansując zarówno produktywne inwestycje, jak i przedsięwzięcia oparte na nadmiernym optymizmie oraz długu. Celem książki jest wyjaśnienie mechanizmu boomu, paniki i długiej deflacji, a także politycznych skutków gospodarczego załamania. To nie jest wyłącznie opowieść o bankierach. Jest to szerokie studium tego, jak decyzje monetarne, interesy państwowe, nierówna siła uczestników rynku oraz społeczne lęki wspólnie ukształtowały nowoczesny świat. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, globalny rynek obligacji jako silnik XIX-wiecznego boomu. Ahmed Udźmudzie lata 50. i 60. XIX wieku jako pierwszą dojrzałą fazę finansowej globalizacji. Kluczową rolę odgrywał rynek obligacji, który pozwalał kierować oszczędności europejskich inwestorów do kolei, przemysłu i budżetów państw położonych daleko od Londynu, Paryża czy Frankfurtu. Taki system rozszerzał skalę inwestycji znacznie szybciej niż mogłyby to zrobić lokalne banki i lokalne podatki. Koleje były przy tym inwestycją realnie przełomową, ponieważ łączyły rynki, obniżały koszty transportu i zmieniały organizację produkcji. Książka podkreśla jednak, że użyteczność technologii nie gwarantuje rozsądnej alokacji kapitału, gdy łatwy dostęp do finansowania spotyka się z przekonaniem, że wzrost będzie trwał bez końca. Powstają projekty zbyt kosztowne, zdublowane albo oparte na nierealistycznych prognozach dochodów. Międzynarodowe rozproszenie inwestorów dodatkowo utrudnia ocenę ryzyka, ponieważ nabywca obligacji może słabo rozumieć lokalną politykę, zdolność podatkową państwa czy faktyczne perspektywy przedsięwzięcia. Ahmed opisuje więc nie tylko spekulacje jako moralną wadę jednostek, ale jako skutek konstrukcji rynku. Finansowe powiązania przyspieszały rozwój, lecz jednocześnie pozwalałyby kryzys z jednego sektora lub kraju szybko stał się problemem wielu gospodarek. Po drugie, Rothschildowie między realną potęgą finansową a polityką kozła ofiarnego, nazwisko Rothschildów stanowi ważny punkt organizujący narrację, ponieważ rodzina ta była symbolem ponadnarodowej bankowości w XIX wieku. Jej domy bankowe działały w kilku europejskich centrach, a reputacja, sieć informacji i zdolność do organizowania emisji długu dawały im wyjątkową pozycję. Ahmed wykorzystuje tę perspektywę, by pokazać, jak wyglądała finansowa infrastruktura epoki przed bankami centralnymi w dzisiejszym znaczeniu i przed współczesną regulacją rynków kapitałowych. Zarazem książka nie sprowadza katastrofy do działań jednej dynastii. Główne przyczyny obejmują szeroki kredytowy boom, ryzykowne finansowanie kolei, zadłużenie rządów oraz kruchość systemu monetarnego. Szczególnie istotny jest kontrast między faktycznym wpływem wielkiej rodziny bankierskiej a jej wizerunkiem w publicznej wyobraźni. W okresie bezrobocia, spadku cen i bankructw złożone zależności finansowe łatwo zastępuje się prostą opowieścią o ukrytych sprawcach. Według dostępnych opisów książka wskazuje, że Rothschildowie, którzy nie uczestniczyli bezkrytycznie w najbardziej ryzykownych przedsięwzięciach, mimo to stali się obiektem antysemickiego obwiniania. Ten wątek pokazuje polityczną cenę kryzysów. Ekonomiczna frustracja może zostać przekształcona w uprzedzenia, gdy debata publiczna nie potrafi wyjaśnić instytucjonalnych źródeł załamania. Po trzecie, kolej, dług publiczny i mechanizm nadmiernej inwestycji. Jednym z najbardziej konkretnych tematów książki jest związek między wielką infrastrukturą a finansową niestabilnością. Budowa kolei wymagała ogromnych nakładów ponoszonych z góry. podczas gdy przychody miały pojawić się dopiero w przyszłości i zależały od rzeczywistego ruchu towarowego oraz pasażerskiego.
W takich warunkach finansowanie długiem jest naturalne, ale staje się niebezpieczne, gdy konkurujące przedsiębiorstwa i władze zakładają, że każda nowa linia okaże się rentowna. Ahamed łączy amerykańską gorączkę kolejową z szerszym międzynarodowym wzorcem, w którym łatwy kapitał maskował słabość części projektów. Gdy zaufanie kredytodawców spada, problem nie ogranicza się do jednej spółki. Inwestycje zostają wstrzymane, wykonawcy tracą zlecenia, banki tracą aktywa, a konsumenci i firmy ograniczają wydatki. Ważne miejsce zajmuje także dług państwowy.
Rządy mogły korzystać z zagranicznego kapitału, aby finansować modernizację lub bieżące ambicje polityczne, lecz ich wypłacalność zależała od podatków, stabilności politycznej i zdolności do refinansowania zobowiązań. Książka rozróżnia więc rozwój materialny od jakości decyzji finansowych.
Kolej była fundamentem modernizacji, ale sama wartość technologii nie usprawiedliwia każdej ceny ani każdego modelu finansowania.
To rozróżnienie pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego okres innowacji może zakończyć się powszechną paniką. Po czwarte, złoto i deflacja jako czynniki, które wydłużyły depresję.
Ahamed przedstawia kryzys 1873 roku nie tylko jako nagłe załamanie cen aktywów, lecz także jako początek długotrwałej presji deflacyjnej.
W centrum tej interpretacji znajduje się znaczenie złota jako podstawy systemu pieniężnego. Jeśli pieniądz jest silnie ograniczony przez dostępność jednego kruszcu,
gospodarka może mieć trudność z dostosowaniem podaży pieniądza i kredytu do rosnącej produkcji, handlu oraz liczby ludności.
Wówczas spadek cen może początkowo wyglądać korzystnie dla nabywców, ale dla dłużników i przedsiębiorstw bywa dotkliwy.
Nominalne przychody maleją, natomiast ciężar wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie znika w tym samym tempie.
To zwiększa ryzyko niewypłacalności i skłania firmy do ograniczania zatrudnienia oraz inwestycji.
Autor wiąże te mechanizmy z decyzjami politycznymi dotyczącymi ładu monetarnego, a nie z abstrakcyjną, nieuniknioną siłą rynku.
Jest to ważne, ponieważ pokazuje, że instytucje pieniężne wpływają na rozkład kosztów kryzysu między wierzycieli, dłużników, pracowników i państwo.
Książka nie oferuje prostego współczesnego przepisu politycznego, gdyż obecne gospodarki działają w odmiennych warunkach.
Dostarcza jednak historycznego argumentu, że obsesja stabilności waluty, jeśli pomija realne skutki deflacji, może utrwalić gospodarcze osłabienie, zamiast je przezwyciężyć.
Na koniec, od załamania finansowego do reakcji politycznej i społecznej, istotą książki jest także analiza następstw kryzysu wykraczających poza giełdy, banki i bilanse państw.
Długie okresy spadku cen, niepewności pracy oraz bankructw podważają zaufanie do elit gospodarczych i do instytucji politycznych.
Ahamed pokazuje, że taki klimat sprzyja ruchom reakcyjnym, poszukiwaniu prostych wyjaśnień i wskazywaniu grup, które rzekomo ponoszą osobistą odpowiedzialność za zbiorowe nieszczęście.
W tym sensie historia 1873 roku pomaga wyjaśnić, dlaczego kryzysy finansowe nigdy nie są wyłącznie technicznymi epizodami.
Zmieniają język polityki, wzmacniają konflikty społeczne i mogą osłabiać reformy prowadzone w okresie większego optymizmu.
Do dostępnych omówieniach podkreślono m.in. znaczenie kryzysu dla osłabienia rekonstrukcji w Stanach Zjednoczonych oraz dla problemów schyłkowego Imperium Osmańskiego.
Nie należy jednak traktować recesji jako jedynej przyczyny tak złożonych procesów.
Autor raczej umieszcza ją wśród czynników, które zawężają pole politycznych możliwości i zwiększają atrakcyjność radykalnych odpowiedzi.
To podejście odróżnia analizę historyczną od publicystycznej analogii.
Współczesne kryzysy nie są kopią wydarzeń z XIX wieku, ale podobny może być mechanizm przejścia od nadmiernego zadłużenia i utraty zaufania do społecznego gniewu.
Książka zachęca zatem, aby skutki polityczne uwzględniać już wtedy, gdy projektuje się odpowiedź gospodarczą.
Podsumowując,
Ilieciesięcet będzie szczególnie wartościową lekturą dla czytelników historii gospodarczej, finansów międzynarodowych i polityki XIX wieku, ale także dla osób, które chcą zrozumieć historyczne źródła współczesnego języka o bańkach, kryzysach zadłużeniowych i globalnym zarażaniu rynków. Skorzystają na niej ekonomiści, inwestorzy, Seducji oraz odbiorcy literatury faktu, którzy wolą analizę osadzoną w konkretnych instytucjach i decyzjach niż abstrakcyjny wykład o cyklach koniunkturalnych.
Praktyczna korzyść nie polega na otrzymaniu prostego modelu przewidywania następnego krachu. Książka uczy raczej rozpoznawać kombinacje czynników ryzyka, łatwe finansowanie,
słabą ocenę projektów, nadmierne zadłużenie publiczne, zależność od kapitału zagranicznego i nieelastyczny porządek monetarny.
Równie istotna jest lekcja polityczna, że błędne rozumienie kryzysu może skierować społeczne niezadowolenie przeciwko wygodnym kozłom ofiarnym.
Na tle innych książek o panikach finansowych praca Ahameda wyróżnia się skalą. Nie ogranicza się do amerykańskiej paniki kolejowej ani do historii pojedynczego europejskiego państwa, lecz śledzi powiązanie rynków, rządów i społeczeństw w pierwszej epoce globalizacji. Perspektywa Rothschildów daje narracji wyraźne centrum, nie zastępując jednak wieloprzyczynowego wyjaśnienia.
Atutem autora jest połączenie doświadczenia historyka finansów z umiejętnością przedstawiania mechanizmów pieniężnych poprzez ludzi i instytucje.
Dzięki temu 1873 ma szansę być nie tylko historią dawnego załamania, lecz także rzetelnym studium tego,
jak modernizacja finansowa tworzy jednocześnie możliwości rozwoju i nowe formy systemowego ryzyka.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Liaquat Ahamed, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.